Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest już wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co się takiego stało, że pan poszedł w politykę?
Czy to jest pójście w politykę, panie redaktorze? No ja bym się zastanawiał, bo żeby mówić o tym, że moja zmiana zajęcia zawodowego to jest kierunek polityka, to należałoby chyba najpierw odnieść się do jakiejś definicji polityki lokalnej.
Oj, to można by akademicką dyskusję prowadzić, no ale właśnie, mimo wszystko stanowisko wiceprezydenta miasta jest stanowiskiem politycznym.
No w pewnym sensie tak, natomiast ja tą politykę odbieram jako jednak realizację na poziomie operacyjnym pewnych konkretnych zadań, które zostały mi powierzone i no, będę się tego trzymał, że jest to po prostu jednak praca operacyjna bardziej niż rola polityczna. Myślę, że politykę zostawimy pani prezydent.
Ale jest pan byłym szefem wojewódzkiego sanepidu, byłym dyrektorem Departamentu Zdrowia województwa pomorskiego, byłym prezesem szpitala reumatologicznego. Słyszałem nawet, że pan miał do sanepidu, do centrali, do Warszawy trafić jako urzędnik właśnie, a tu taka zmiana i zaskoczenie.
No tak, to wszystko jest prawda.
Czyli były jakieś rozmowy o Warszawie?
No, nie będę potwierdzał, ale też nie będę zaprzeczał. Natomiast myślę, że ta decyzja, gdyby mnie pan zapytał 2 miesiące temu o to, co będę dalej robił, mimo że decyzję już wówczas o zmianie podjąłem, to pewnie nie wskazałbym tego, że zostanę wiceprezydentem Gdyni. Natomiast myślę, że po pierwsze zbieg okoliczności i fakt, że zostało mi to zaproponowane. Po drugie...
Czyli propozycja padła ze strony pani prezydent Aleksandry Kosiorek, tak, no bo kto miałby inny proponować?
Tak, pani prezydent mi to zaproponowała. Z drugiej strony... No też chodziło o Gdynię. Gdyby to było inne miasto, pewnie nigdy bym się na to nie zdecydował. Gdynia jest moim miastem, z którym przez kilka ostatnich lat miałem trochę mniejszy kontakt, natomiast tam się urodziłem, wychowałem, kończyłem też poszczególne etapy edukacji i stąd jest to miasto, które...
Sentyment też zagrał, rozumiem.
Tak, w dużej mierze albo nawet w pewnej przewadze.
To czym Tomasz Augustyniak będzie się jako wiceprezydent Gdyni zajmował?
Te zadania, które decyzją pani prezydent Kosiorek zostały mi powierzone, to przede wszystkim szeroko pojęte sprawy zdrowia, te, które leżą w kompetencjach gminy.
No to się wydaje oczywiste, byłoby zaskoczeniem, gdyby to dostał ktoś inny.
Też bym był zdziwiony. Dodatkowo są to szeroko pojęte sprawy społeczne, więc w gruncie rzeczy no, działalność przede wszystkim Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Te sprawy społeczne są bardzo rozbudowane instytucjonalnie. Zresztą był to model taki w pewnym sensie, na którym wzorowało się też wiele innych miast w przeszłości, więc dość szeroka, jak to się mówi kolokwialnie, działka. No, dodatkowo też dostałem nadzór w ramach kompetencji nad Gdyńskim Centrum Sportu. Aha. Więc ten kawałek sportowy.
Czyli wraz zdrowie, sprawy społeczne, sport, coś
z zarządzaniem obiektami sportowymi, które są w gestii gminy, również tutaj w ten zakres wchodzą. Dodatkowo też mam nadzieję, że tymczasowo, aczkolwiek z pełną świadomością, również transport miejski, więc 4 instytucje, które się zajmują tym transportem.
Rozumiem, że ta nadzieja z tymczasowością sprawowania pieczy nad komunikacją wiąże się z trudnością materii, to znaczy bardzo dużo problemów jednak w komunikacji miejskiej w Gdyni jest.
Tak,
bieżących.
Jest to dla mnie też rzecz nowa, natomiast jestem pozytywnie póki co zaskoczony też kompetencją zarządów poszczególnych spółek i zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni. Jesteśmy po pierwszych rozmowach. Oczywiście wchodzimy też w problemy, które dotyczą eskalacji żądań związkowych.
No właśnie, gdyby tego nie rozdrabniać i nie wchodzić w sytuację poszczególnych spółek, ale uogólnić, mamy jednak braki kadrowe wśród kierowców. Jest oczekiwanie podniesienia pensji. Są oczekiwania dotyczące pewnych zmian, takich technicznych, związanych z pracą kierowców, jak to wszystko teraz pogodzić? Bo takie... świeża wciąż jest taka groźba, takie widmo tego, że część pojazdów mogłaby na przykład nie wyjechać z powodu braków kadrowych na ulicy miasta.
Tak, w Gdyni rzeczywiście te braki są dość widoczne i sygnalizowane też od dłuższego czasu władzą miasta. Nie sposób też przejść obojętnie obok tego, że w ostatnich miesiącach były podejmowane działania, pewnie związane również z toczącą się kampanią wyborczą, które miały te skutki złagodzić. Mówiąc wprost, zostały skierowane dodatkowe środki i na wynagrodzenia, i na utrzymanie kosztu tak zwanego wozokilometra do końca bieżącego roku. No my się będziemy pochylać nad tymi postulatami, które związkowcy ze spółek komunikacyjnych skierowali na ręce pani prezydent Kosiorek. Większość z nich jest do sensownego rozważenia i wypracowania pewnego kompromisowego rozwiązania. No, ten płacowy oczywiście również, o nim trzeba rozmawiać i on jest oczywisty.
Ale pewnie trzeba byłoby korektę budżetu robić, nowelizację.
To, co się dzieje ogólnie w tej chwili w sferze tak zwanej presji płacowej jest oczywiste i przekłada się także na personel tych spółek komunikacyjnych. Natomiast no, musimy brać pod uwagę realia budżetowe i też to, że od początku roku dość sporo dodatkowych środków z budżetu miasta zostało już skierowanych na te cele.
Czyli na ten moment po prostu tych środków nie ma?
No, panie redaktorze...
Uczciwie mówiąc, zero-jedynkowo. No, albo środki są, albo ich nie ma.
Uczciwie tak, nie zostały one zaplanowane przez poprzedników, natomiast będziemy ich poszukiwać oczywiście.
A co zrobić z problemami kadrowymi? Potrzebna jest jakaś kampania, jakieś specjalne zachęty do tego, żeby ludzie czy mieszkańcy Gdyni chcieli pracować jako kierowcy autobusów, trolejbusów, albo żeby nie odchodzili z tego zawodu?
To nie jest taka prosta sprawa. Tam jest wiele aspektów, które powodują, że kierowcom spółek komunikacyjnych, które przynależą do miasta, no, mniej opłaca się pracować w tych spółkach, bardziej opłaca się paradoksalnie pracować u przewoźników prywatnych, którzy świadczą usługi na rzecz tych pierwszych. To jest wiele aspektów, które
wymagają...
To pewnie
jest tutaj wiele do poprawy na polu jakości tego, co jako pracodawca poszczególni przewoźnicy oferują.
Tak, to tu jest wiele aspektów, w tym też kryjących się pod postulatami, które słusznie w niektórych punktach zostały skierowane do
ja
pani...
Ja spojrzałem na te postulaty i tam jest na przykład 68 punktów, za które kierowca może zostać ukarany. 68 przypadków. Co to są za przypadki? Bo ja rozumiem, że kierowca autobusu mógłby zostać ukarany za, nie wiem, jakieś rażące niedopełnienie, znaczy odstępstwo od rozkładu obowiązującego, tak? Gdyby nie było, nie wiem, jakichś utrudnień na mieście. Rozumiem, że można go ukarać za to, że, nie wiem, zamknie drzwi pasażerowi przed nosem. No pewnie kilka spraw się znajdzie, ale 68 punktów takich?
Panie redaktorze, ja muszę być w tej wypowiedzi bardzo ostrożny, ponieważ my jesteśmy przed rozmowami ze związkowcami i myślę, że jakieś deklaracje u państwa z mojej strony mogą też te rozmowy no, skomplikować czy sprowadzić na niewłaściwe tory. Więc ja myślę, że ten wątek tych kar, ale też wielu innych rzeczy, które poruszali związkowcy, między innymi kwestii ochrony kierowców w trakcie wykonywania przez nich obowiązków jako funkcjonariuszy publicznych, respektowanie tej ochrony, bo przez poszczególne służby, w tym i miejskie, mówię o Straży Miejskiej, czy zwrócenie na to uwagi policji, ale też to, aby pojawiły się odpowiednie komunikaty w samych pojazdach komunikacji miejskiej, aby każdy, kto będzie chciał w jakikolwiek sposób naruszyć prawa kierowcy, również miał świadomość tego, że taka odpowiedzialność go może spotkać. To są rzeczy też, które przewijają się przez te postulaty i musimy sporą pracę w tym aspekcie wykonać.
Dobra, to nie będziemy utrudniali rozmów, poczekamy tutaj jeszcze cierpliwie, ale na chwilę zostając w temacie komunikacji, duże wydarzenie za lada dzień tak naprawdę w Gdyni festiwal, który przyciągnie kilkadziesiąt tysięcy gości i chyba problemy komunikacyjne będą, no bo dojazd wygląda na to, że będzie trudniejszy niż w latach poprzednich ze względu na prace remontowe.
Niestety tak.
To co zrobić, żeby nie było paraliżu miasta?
Myślę, że zrobiliśmy już na etapie planowania w tej chwili dość wiele korekt związanych z funkcjonowaniem też dedykowanej linii komunikacji miejskiej, linia, tak zwana linia OF od skrótu Open Air Festival będzie podobnie zresztą jak w latach ubiegłych obsługiwać tych, którzy chcą się pojawić na festiwalu i będą do tego uprawnieni. Mam tu na myśli wszystkich tych, którzy będą w stanie wykazać, że posiadają bilet, karnet bądź też opaskę festiwalową, i tutaj dużo korekt związanych z funkcjonowaniem tej komunikacji wynika przede wszystkim z remontów, które toczą się w tej chwili w mieście, a te remonty niestety po pierwsze były planowane przez poprzednią władzę i nie mamy na to wpływu, jak zostały zaplanowane. Mam takie wrażenie, że nieco opóźniły się też z uwagi na kalendarz wyborczy. Poza tym wrażeniem mam też pewność, że nie mogą być w żaden sposób już opóźniane z uwagi też na fakt ingerencji w infrastrukturę cieplną. Mówię tutaj o remoncie instalacji cieplnej, która pod tymi drogami czy w pasie drogowym się znajduje z racji też tego, że musimy zdążyć po prostu z tymi inwestycjami przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego. Czyli trzeba wyważyć to, czy ludzie będą mieli ciepło, czy będą mogli swobodnie się poruszać latem
po mieście. My to też komunikujemy bardzo, bardzo wprost, że będzie to trudny okres. Niejako też został on zaprogramowany w ten, a nie inny sposób przez poprzednią władzę. Nie. To, co mogliśmy skorygować, te wszystkie postulaty, które też trafiały do nas od rad dzielnic, których to dotyczy, czyli zmiany oznakowania, ta, która mogła być jeszcze wprowadzona, mówię tutaj o oznakowaniu drogowym, czy drobne korekty w zakresie kierowania ruchem, czy też sugestie związane z tym, aby w konkretnych punktach wsparła nas policja czy straż miejska. Te wszystkie rzeczy zostały bardzo mocno przeanalizowane i w większości wdrożone. Natomiast z racji też czasu, jaki dzieli nas od tego wydarzenia, wielu rzeczy się już po prostu wprowadzić nie da. I będziemy oczywiście analizować sytuację na bieżąco i też być może w trybie reakcji na to, co się będzie dziać, korygować działanie poszczególnych służb.
Czas ucieka nam nieubłaganie niestety, ale jeszcze kilka wątków chcę poruszyć. Zostawmy komunikację, skupmy się na moment na zdrowiu, który także będzie panu podlegało. Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego pojawił się taki temat Izby Wytrzeźwień w Gdyni, której nie ma. Ponoć jest to problem od lat, ponoć to jest problem, który odbija się także na funkcjonowaniu na przykład szpitala miejskiego, dlatego że osoby nietrzeźwe bardzo często trafiają tam na szpitalny oddział ratunkowy. Jest kłopot z zapanowaniem nad nimi, często cierpią też przez to inni pacjenci, którzy potrzebują bardziej pomocy. Co z tym zrobić?
Panie redaktorze, problem Izby Wytrzeźwień w Gdyni jest jednym z wielu problemów, które w sferze szeroko pojętej ochrony zdrowia muszą być uregulowane w relacjach z innymi samorządami, w relacjach z jednostkami.
Ale pan się też z tym spotkał z drugiej strony, kiedy był pan jeszcze dyrektorem Departamentu Zdrowia?
Trochę się uśmiechnąłem, jak pan zauważył, z racji tego, że ja te uwagi, będąc zastępcą dyrektora
kierował
Departamentu
pan je wcześniej
Zdrowia,
sam.
Kierowałem do samorządu.
No to teraz jest pan w idealnej sytuacji, kiedy pan może zareagować na własne uwagi wcześniej.
Zresztą też myślę, że nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, jak powiem o tym, że po objęciu przez panią prezydent Kosiorek urzędu również pan marszałek Mieczysław Strzok skierował na jej ręce dość szeroką listę uwag, które powinniśmy wziąć pod uwagę jako miasto Gdynia.
Ale w zakresie zdrowia właśnie?
także w zakresie zdrowia było tam wiele różnych punktów. To była kwestia też wsparcia procesów, które dzieją się jednak w dość ogromnym szpitalu w skali województwa, a no, gdyńskim szpitalu funkcjonującym w dwóch lokalizacjach, czyli mówię o szpitalach pomorskich. To jest kwestia nierozwiązanych spraw z parkingami wokół obiektów szpitalnych i tego, aby rzeczywiście umożliwić dojazd pacjentom.
No to skupmy się na tej jednej konkretnej kwestii. Czy pan może taką, nie wiem, deklarację, obietnicę złożyć, że pan tym problemem się zajmie i znajdzie rozwiązanie?
Bo szukamy rozwiązania.
Mamy sytuację taką, że mamy szpital miejski, w Gdyni, okolice placu Kaszubskiego, a w ostatnim czasie miasto dość mocno zmieniło tam politykę parkingową. Rzeczywiście nie ma tam gdzie stanąć, gdzie wysadzić kogoś, kto jest dowożony do szpitala. To jest problem dla mieszkańców.
Ja mogę zadeklarować, zresztą poczyniłem już taką deklarację wobec zarządu szpitali pomorskich, że będziemy tego typu rozwiązań szukać, bo dla mnie oczywistym jest, zresztą przed chwilą też o to samo walczyłem jako prezes jednego ze szpitali, mówię o szpitalu w Sopocie, żeby uzmysłowić również władzom miasta, że bardzo istotne jest to, aby jednak dojazd do tego typu obiektów był traktowany nieco inaczej. I to jest ostatnie miejsce, w którym można likwidować miejsca parkingowe z racji tego, że no, osoby chore nie przyjadą do szpitala komunikacją miejską w dużej mierze. One muszą zostać tam dowiezione często samochodami i trzeba umożliwić po prostu sprawną komunikację w obrębie tych obiektów. Zresztą widzimy to też w kontekście chociażby problemu gdańskiego UCK.
Ja rozumiem, że problemów jest w mieście bardzo dużo. 27 czerwca, ile czasu potrzeba na załatwienie tego konkretnego?
Nie będę deklarował, bo to nie jest tak, że wszystko jest w moich kompetencjach. Trzeba poczynić pewne ustalenia z ZDIZ-em i z innymi jednostkami miejskimi.
Ale rozumiem, że jest to rzecz ważna, pilna i trzeba ją zrobić.
Tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.